programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu mojego gościa Andrzej Głowniak, kierownik klinicznego oddziału elektrokardiologii z pracownią elektrofizjologii i elektroterapii samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Długa i skomplikowana nazwa, bo i choroby serca są skomplikowane.
Tak. W skrócie elektrokardiologia będzie to zamykała, ale nie tak precyzyjnie jak pełna nazwa.
Panie profesorze, o sercu będziemy dzisiaj rozmawiali, o schorzeniach związanych z sercem. Kierowana przez pana klinika jest drugą w kraju, pewnie nie mogliśmy być pierwszą, która przeprowadziła zabieg ablacji migotania przedsionków i to jest innowacyjna metoda elektroporacji.
Tak jest. Bardzo jesteśmy dumni i żadna to ujma dla naszego ośrodka, że wykonaliśmy ten zabieg jako drugi ośrodek w kraju zaraz po Narodowym Instytucie Kardiologii, z którym zresztą współpracujemy ściśle. Może na początku szerzej powiem o genezie, zanim powiem o samym zabiegu, to po co go wykonujemy. Tak naprawdę serce może dawać o sobie znać na bardzo wiele sposobów. I to, o czym najczęściej myślimy, czyli choroba wieńcowa, dolegliwości dławicowe, bóle w piersiach, rozmawialiśmy o tym wielokrotnie również z panem redaktorem. Natomiast myślę, że dzisiaj możemy się skupić na zaburzeniach rytmu serca. Jak państwo pewnie pamiętają ze szkoły...
Nie, to ja zacznę inaczej, panie profesorze, dobrze? Okay. Bo przyszło się umówić, uznawać, że serce to jest taka pompa ssącotłocząca. Czyli tak bardzo technicznie. Czyli zdawałoby się, no chyba nieskomplikowany instrument, narząd, który tłoczy, pompuje krew. No ale to nic bardziej mylnego, bo ten narząd wcale nie jest taki prosty do obsługi i do funkcjonowania.
Nie, nie jest. Jest to oczywiście pompa ssącotłocząca, natomiast cały ten, powiedzieliśmy dzisiaj, software, oprogramowanie do tego, które powoduje, że mamy odpowiednią sekwencję skurczu przedsionków i komór i że ta pompa pracuje cały czas. Ilość cykli tych ssącotłoczących to jest około 100 tysięcy w ciągu doby, więc łatwo policzyć, ile to będzie w ciągu całego naszego życia, a musi pracować bezawaryjnie jak najdłużej. Więc naszym zadaniem jest... Naszym, czyli przede wszystkim państwa, dbanie o nią. Natomiast jeżeli mimo wszystko coś jest nie tak, to wtedy jesteśmy my do dyspozycji.
No to teraz jeszcze, panie profesorze, o tym narządzie, o tej pompie. Bo tak na zdrowy rozum, to trudno znaleźć w technice takie urządzenie, które by kilkadziesiąt lat musiało dzień w dzień, w każdej godzinie, w każdej minucie pracować.
Nie ma takich urządzeń. Także serce jest wyjątkowym narządem. Zacznijmy od tego, co nią steruje. A steruje nią układ bodźcowo-przewodzący, który ma szereg pięter i tak naprawdę on odpowiada za odpowiednią sekwencję skurczu. Najpierw kurczą się przedsionki, dają czas na napełnienie komór, potem zamykają się zastawki przedsionkowo-komorowe, kurczą się komory. Te piętra to jest najwyższy, to jest węzeł zatokowy i on odpowiada za to inicjację cyklu serca i to pobudzenie, które powoduje skurcz przedsionków, ono jednocześnie przez układ bodźcowo-przewodzący, przez szlaki w przedsionkach wędruje do następnego piętra, czyli tego jego połączenia między przedsionkami a komorami, które powoduje, że komory kurczą się po przedsionkach, ale z odpowiednim opóźnieniem, żeby ten czas na przepływ krwi był zachowany. Nazywam go węzłem przedsionkowo-komorowym. I dalej ten impuls rozszerza się po komorach przez układ, który nazywamy układem His-Purkinje, też układ komórek mięśniowo-nerwowych, tak je nazwijmy, co daje w konsekwencji jako ostatnią część cyklu skurcz komór. I to powtarza się cyklicznie przez całe nasze życie.
A kłopoty z tym węzłem zatokowo-komorowym, o którym pan wspomniał, to jeden z pierwszych kroków do kłopotów w ogóle z funkcjonowaniem serca.
Tak, zaburzenia rytmu serca możemy podzielić na zaburzenia bodźcotwórczości, czyli wytwarzania impulsów w tym węźle zatokowo-przedsionkowym i zaburzenia bodźcoprzewodzenia, czyli przewodzenia tych impulsów przez kolejne piętra, czyli przez przedsionki, przez węzeł przedsionkowo-komorowy i do komór. Te zaburzenia mogą powstać na każdym poziomie i mogą wymagać odmiennego leczenia.
Czy każde z tych właśnie odmienności leczenia, powiedzieliśmy, że serce jest skomplikowane i ta odmienność leczenia, czy również odmienność objawów, te, które może czuć pacjent?
Oczywiście, że tak. w najprostszy sposób, taki zupełnie oczywisty, możemy te zaburzenia rytmu serca podzielić na zaburzenia ze zbyt wolną pracą serca, czy dające w konsekwencji zbyt wolną pracę serca. To są najczęściej właśnie zaburzenia bodźce twórczości bądź bodźco przewodzenia.
I jak się czuje wtedy pacjent?
Najpoważniejszym objawem może być zasłabnięcie lub utrata przytomności wynikająca z przerwy pracy serca trwającej dłuższej niż kilka sekund. Do takiej przerwy normalnie pracujące serce nigdy nie dopuści. Natomiast w przypadku awarii tego układu, tak to nazwijmy, taka przerwa powoduje spadek czy zatrzymanie przepływu krwi do mózgu i mózg jest tym narządem, który reaguje, jakby odcinany jest najwcześniej.
Możemy to jakoś sobie racjonalnie tłumaczyć, zupełnie niepoprawnie oczywiście, że nie wiem, wahnięcia ciśnienia, że jesteśmy podatni na pogodę, etc., etc. Takich często usprawiedliwień szukamy dużo.
Przyczyn może być, czy czynników wyzwalających takie zaburzenia może być bardzo wiele i oczywiście, tak jak pan redaktor mówi, mogą to być fronty atmosferyczne, zmiany pogody, nadmierny wysiłek, w dłuższej perspektywie brak tego wysiłku. Natomiast przyczyną najczęściej jest albo proces zapalny, albo włóknienie w tym układzie bodźcotwórczym, czy bodźcoprzewodzącym, dający w konsekwencji przerwy w pracy serca.
Powiedział pan o zbyt wolnej pracy serca, ale może być i zbyt szybka.
Tak. Niezależnie od tego układu, z jego elementów, bądź z elementów bodźcotwórczych położonych poza samym układem, tak zwanych ognisk ektopowych, mogą pojawiać się dodatkowe pobudzenia serca. Jeżeli są to pojedyncze pobudzenia, to można powiedzieć, że jest to obszar normy. Obraz normy. Każdy z nas odczuwa od czasu dodatkowy taki skurcz czy potknięcie serca, czasem kilka po kolei. I zazwyczaj u większości z nas nie wymaga to żadnego leczenia. Przyczyną może być właśnie pogoda, zaburzenia elektrolitowe, zmęczyliśmy się, nie nawodniliśmy się odpowiednio. Natomiast jeżeli te skurcze dodatkowe, jak podkreślam, występujące w każdym zdrowym sercu, pojawiają się gromadnie, jest ich dużo, układają się w częstoskurcz, bądź poprzez stałe jakby drażnienie przedsionków wyzwalają najczęstszą arytmię tak naprawdę, czyli migotanie przedsionków, to wymaga już interwencji kardiologa, przepisania odpowiednich leków. Przy niektórych zaburzeniach rytmu, takie jak migotania przedsionków, konieczne jest rozrzedzanie krwi, bo to zwiększa ryzyko zakrzepów, powikłań zakrzepów zatorowych. I jeżeli to nie wystarcza, to wtedy wkraczamy z najskuteczniejszym tak naprawdę leczeniem, czyli z wykonaniem zabiegu ablacji.
O tym za chwilę, panie profesorze, ale bardzo często, ja wiem, że zaraz może pan powiedzieć, ale o tym już kiedyś wspominaliśmy, tak, ale,
tak jest.
Ale jest to niezwykle istotne. Panie profesorze, często czujemy, a to kłucia, a to trzepotania serca, to jest coś, czego powinniśmy się obawiać?
Na szczęście najczęściej nie. Natomiast jeżeli rozmawiamy o takich typowych kłuciach w piersiach, bardzo rzadko mają związek z sercem. Najczęściej jest to nerwoból międzyżebrowy wynikający często ze zmian zwyrodnieniowych w piersiowym odcinku kręgosłupa. Natomiast jeżeli odczuwamy nierówną pracę serca...
Takie trzepotanie.
Wymaga to już diagnostyki. Dlatego, że o ile pojedyncze skurcze są obrazem normy, o tyle arytmia, czy odczuwanie nierównej pracy serca w sposób przedłużony, arbitralnie te dłużej niż te 20-30 sekund, wymaga diagnostyki właśnie z tego powodu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli mogą to być migotania przedsionków. Nie rozpoznamy tego sami, nawet z dobrym ciśnieniomierzem. Tak naprawdę klasycznym od dziesiątków lat badaniem, łatwo dostępnym, które pozwala na postawienie jednoznacznej diagnozy, jest wykonanie badania EKG w czasie objawów, bądź dłuższego monitorowania za pomocą urządzeń, które mogą taki napad zarejestrować.
Oczywiście migotanie przedsionków możemy korygować, czy to farmakologicznie, czy no już poprzez inne procedury medyczne.
Tak jest. Tak jak wspomniałem, niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy, czyli dobranie odpowiednich leków, które mają zapobiegać tym napadom arytmii, czy wykonanie zabiegu ablacji, najważniejsze jest, jeżeli rzeczywiście rozpoznamy migotanie przedsionków, ocenę dodatkowych czynników ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych, jak to określamy, czyli takich rzeczy, które, no, na które część z nas cierpi, czyli nadciśnienie tętnicze, najpowszechniejsza przypadłość sercowo-naczyniowa.
A zaraz potem pewnie cukrzyca.
Zaraz potem cukrzyca, niewydolność serca, już wywiad przebytego udaru, to wszystko zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych. I zależnie od tych dodatkowych czynników ryzyka decydujemy, czy jest to już taki etap, że wymaga włączenia leków rozrzedzających krew.
Panie profesorze, wspomniał pan o zabiegu ablacji. To jest jedna z tych procedur, która w pańskiej, prowadzonej przez pana klinice jest stosowana. No, nie przesadzę chyba, jak powiem, że codziennie.
Codziennie.
Codziennie. No, nie przesadziłem. Nie jest to właściwie standardowa procedura w tej chwili.
Tak, od wielu lat jest to standardowa procedura. W naszej klinice wykonujemy ją już od ćwierć wieku, od ponad ćwierć wieku. Pierwsze zabiegi to jest 97 rok tak naprawdę. Oczywiście postęp technologii jest niesamowity i no, dzięki temu postępowi korzystamy z najnowszych jej zdobyczy. Te zabiegi, o których pan redaktor przed chwilą wspominał. Natomiast szalenie ważna jest właściwa kwalifikacja do tych zabiegów i zanim może powiem szerzej o zabiegach, to co każdy z nas może sam zrobić, czyli niezależnie od tego, że część tych zaburzeń rytmu może mieć podłoże genetyczne, mówiąc kolokwialnie, odziedziczymy je po naszych rodzicach czy dziadkach, to naszym zachowaniem, modyfikując te czynniki, nazwijmy to środowiskowe, możemy w dużym stopniu wpływać, a więc pilnując swojego ciśnienia, uprawiając regularną aktywność fizyczną, stosując dietę, nie dopuszczając do rozwoju hiperlipidemii czy cukrzycy, wreszcie nie paląc papierosów bądź rzucając palenie, jeżeli palimy, to wszystko może przełożyć się na, mimo tego bagażu, który mamy w genach, może przełożyć się na to, że dożyjemy szczęśliwie późnego wieku, nie wiedząc o tym, że mamy serce i że nam dokucza.
Ta aktywność fizyczna też musi być pewnie do wieku dostosowana, bo panie profesorze, to nie jest żadne odkrycie, że ten wiek biologiczny wcale nie musi być tożsamy z naszym samopoczuciem.
Tak, to prawda. Powinna być dostosowana do wieku, ale wiek nie jest żadnym ograniczeniem, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. I tak naprawdę powinniśmy ją dostosować do naszych możliwości. Jeżeli ćwiczymy regularnie, to ćwiczmy dalej i możemy zwiększać te obciążenia, których doświadczamy na co dzień podczas treningu. Natomiast jeżeli nie ćwiczymy, zacznijmy ćwiczyć, ale oczywiście na początku z umiarem i z rozsądkiem, takim najprostszym. Oczywiście najlepszą metodą jest wizyta w klubie i konsultacja z personalnym trenerem. Natomiast najprostszym sposobem, który każdy z nas może wykorzystać, rozpoczynając ćwiczenia, to czy to jest bieżnia, czy rower ekstacjonarny, czy przejażdżka rowerowa, czy szybki marsz. Jeżeli jesteśmy w stanie prowadzić w miarę swobodną rozmowę ze współćwiczącą osobą, to znaczy, że to jest takie obciążenie, które jest właściwe. Jeżeli brakuje nam tchu, nie przestajemy, ale zwalniamy tempo ćwiczeń.
Czyli wszystko dla ludzi i wszystko właściwie dla naszego zdrowia.
Tak jest.
Panie profesorze, wróćmy do tego zabiegu ablacji, bo jeżeli teraz zapytam pana o sam przebieg tej procedury, no to wiele osób pewnie może czuć się przerażonych, ale tak jak powiedzieliśmy, to już w tej chwili jest standard. Na czym polega zabieg ablacji?
Zabieg ablacji, mówimy w tej chwili o migotaniu przedsionków, czyli najczęstszej arytmii, polega tak naprawdę na odizolowaniu elektrycznym obszarów w sercu, które wyzwalają i podtrzymują arytmię. Zwykle są to ujścia żył płucnych do lewego przedsionka. Zabieg ten, czy to klasyczną technologią RF, czyli mówiąc kolokwialnie wypalania, czy kolejną alternatywną wymrażania, czy wreszcie tą nową technologią, którą mamy możliwość stosowania od ubiegłego tygodnia, tak naprawdę przebiega tak samo. Dla pacjenta nie ma dużej różnicy. Różnica może jest taka, że te ostatnie zabiegi ze względu na to, że, o czym zaraz powiem, wymagają stosowania impulsów pola elektrycznego, stosujemy w płytkiej sedacji, więc pacjent jest uśpiony na czas zabiegu, więc lepiej go wspomina i lepiej znosi, ale pragnę to podkreślić. Te zabiegi, które wykonujemy od lat, niezależnie od techniki, wykonujemy w sposób przede wszystkim bezpieczny dla pacjenta. Bardzo przestrzegamy tego we wszystkich naszych ośrodkach i również w naszym lubelskim ośrodku. Skuteczność jest podobna. Wydaje się, że ten nowy może być troszkę bardziej skuteczny. Natomiast priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo, dlatego że nie możemy naszym pacjentom oferować zabiegu, który z dużym prawdopodobieństwem ratuje ich przed nawrotami arytmii, ale niesie ze sobą jakieś wyraźne ryzyko.
Czym różni się ten nowy zabieg elektroporacji w odniesieniu, w porównaniu do tych stosowanych wcześniej?
Źródłem energii. Bo tak jak wspomniałem, sam przebieg zabiegu, cewniki, manipulacje, wszystko to odbywa się podobnie. Natomiast pulsed field ablation, bo tak to się nazywa, wykorzystujący zjawisko elektroporacji, jest to pierwsze nietermalne źródło energii wyłączające te obszary w sercu. Czyli tam nie dochodzi do zmiany temperatury w tkance, bo do tej pory niezależnie, czy to było ablacja RF, czy ablacja laserowa, która rzadko była stosowana w Polsce, chyba nigdy, ale są ośrodki, które ją wykonują, czy ablacja ultradźwiękami. To wszystko powoduje miejscowe zmiany cieplne w tkance, czyli jest to taki czy inny sposób dostarczenia energii termicznej. Czy wreszcie kryoablacja, odebranie energii termicznej, schłodzenie tkanki. Wszystko to niezależnie od metody. Laser, mrożenie, wypalanie, ultradźwięki, to wszystko powoduje w konsekwencji na skutek transferu ciepła martwicę tkanki. Czyli uszkodzenie w mechanizmie takim najbardziej agresywnym, oparzenie czy odmrożenie, mówiąc prosto. Natomiast zjawisko elektroporacji, które wyzwalamy w wybranych obszarach w sercu przy pomocy krótkotrwałych, nanosekundowych impulsów pola elektrycznego, nie prowadzi do zmiany temperatury tkanki. Ono prowadzi do nieodwracalnego uruchomienia mechanizmu apoptozy, czyli tej naturalnej śmierci komórki, takiej jak te komórki nasze. Wiedzą Państwo doskonale, pamiętają ze szkoły, że tak naprawdę nasze komórki, większość z nich odnawia się w pewnym cyklu, także ja za rok, to jeżeli patrząc na komórki, to większość z nich to już są nowe komórki, wytworzone w międzyczasie starsze umarły. Oczywiście te cykle są różne w różnych narządach, niektóre komórki wydają się być wieczne. Więc to co wyzwalamy tymi krótkimi nanosekundowymi impulsami pola elektrycznego, to jest otwarcie dwukierunkowe w sposób nieselektywny kanałów w błonie komórkowej i ta komórka uruchamia sobie ten mechanizm apoptozy. Wie, że to już jej czas dobiegł, ma się wyłączyć. A najważniejszą cechą tej nowej metody jest jej wysoka tak zwana selektywność tkankowa. Czyli dobierając odpowiednio parametry tych krótkotrwałych, nanosekundowych impulsów elektrycznych, możemy spowodować, że wyłączamy tylko te komórki, kardiomiocyty, odpowiedzialne za nawroty arytmii, nie stwarzając ryzyka dla otaczających tkanek czy struktur. Czyli oszczędzamy nerwy, naczynia, przewód przebiegający zaraz z tyłu za sercem, co zmniejsza ryzyko możliwych powikłań.
Czy to jest tylko dla pacjentów, u których arytmia jest już bardzo mocno zaawansowana? Na czym polega, bardzo nieładne słowo, kwalifikacja pacjentów do tej czy innej metody?
Mamy bardzo ścisłe wytyczne opracowane przez Europejskie i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, które mówią, w ostatnim wydaniu tych wytycznych, one się zmieniają z czasem, co wynika z naszej wiedzy i z postępu technologii. Głównym wskazaniem do wykonania zabiegu ablacji w przypadku migotania przedsionków jest objawowość tej arytmii. I najnowsze wytyczne z 2000 roku dopuszczają, czy wręcz zalecają wykonanie zabiegu ablacji jako terapii z wyboru, czyli jako alternatywa dla włączenia leków antyarytmicznych. Możemy zaproponować pacjentowi, że albo włączamy leki, albo możemy skierować go od razu na zabieg ablacji. To jest klasa wskazań wysoka, bo druga A. Natomiast jeżeli pacjent miał włączone leki, więc jeżeli taka próba leczenia została podjęta i mimo to są nawroty arytmii, to mamy już pierwszą klasę, czyli taką niebudzącą wątpliwości wskazań do skierowania pacjenta na zabieg ablacji.
Po zabiegu ablacji pacjent w miarę, czy może normalnie, może już potem funkcjonować?
Tak, może funkcjonować.
Uprawiać sporty, jeździć samochodem i tak dalej, i tak dalej.
Jedyne ograniczenie dotyczy pierwszych tygodnia, dwóch tygodni i wynika nie z samego zabiegu ablacji, tylko z metody, jaką dostajemy się do środka, do serca, czyli nakucia dużych naczyń w pachwinie, żeby tam nie wystąpiły powikłania miejscowe pod postacią krwiaka, czy przetoki, czy tętniaka. Należy wstrzymać się z aktywnościami takimi, które wymagają...
Wyczynowymi,
nazwijmy to, przez pierwsze dwa tygodnie. Natomiast odmienną sprawą jest okres gojenia po zabiegu. On nie wymaga jakiejś naszej szczególnej uwagi czy naszego pilnowania tego okresu gojenia. To się dzieje samo. Natomiast ważna jest świadomość, że przez pierwsze 2-3 miesiące po zabiegu arytmie mogą jeszcze nawracać, dopóki ten proces zgojenia się nie zakończy. Stąd nie jest niczym nadzwyczajnym, że po zabiegu ablacji jeszcze kilka razy musimy to serce umiarowić, żeby ostatecznie ono wskoczyło na dobre tory.
Ale żeby tego uniknąć, to warto pamiętać o tym, o czym pan profesor wspominał przed kilkunastoma minutami, że ta aktywność, odstawienie używek i tak dalej, to tylko dla naszego dobra.
To jest podstawowe i to zalecamy wszystkim naszym pacjentom kierowanym na zabieg ablacji. Jeżeli możemy uwielbiamy robić zabiegi ablacji. wykonujemy na co dzień, wykonujemy świetnymi technikami, ale jeżeli możemy tak poprowadzić pacjenta i tak doradzić mu zmiany stylu życia i on wspólnie z nami tego dopilnuje, że nie musimy wykonać tego zabiegu, to jest jeszcze lepiej.
A zalecał i doradzał profesor Andrzej Głowniak, kierownik klinicznego oddziału elektrokardiologii z pracownią elektrofizjologii i elektroterapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Dobranoc.
Dobranoc.